Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prawo dajnia.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Moim gościem jest dzisiaj zastępca prokuratora generalnego, pan Robert Hernan. Dzień dobry panie prokuratorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co panie prokuratorze, może zaczniemy od newsów, czyli pana komentarza do siłowego doprowadzenia do Sejmu pana profesora Piotra Pogonowskiego, byłego szefa ABW, a obecnie członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jak pan to postrzega?
Ja to postrzegam przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że sama uchwała Sejmu ma charakter niekonstytucyjny. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy Trybunał bada uchwały Sejmu. Przypominamy o Komisji Bankowej. Ja nie pamiętam takiego zdarzenia, w którym szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy byłego szefa, doprowadza policja na posiedzenia komisji. No ale cóż, szkoda, że te orzeczenie zostało opublikowane. Trybunał się tam odniósł do kwestii konstytucyjności działania, no ale to działanie, no to działanie, które jest odpowiedzialne. No. Myślę, że pan Pogonowski w tym zakresie złoży stosowne oświadczenie, czy złożył, do tego się odniesie w zakresie doprowadzenia jego osoby na posiedzenie tej komisji.
Ale ja zdaję sobie sprawę, że nie wyciągnę pana na jakieś takie przesądzające zdania czy opinie, natomiast no jednak chciałbym zapytać na podstawie tej wiedzy, którą mamy, czy tu mamy do czynienia pana zdaniem ze strony i członków komisji, nie wiem, być może sędzi, która wyraziła zgodę na to doprowadzenie z przekroczeniem uprawnień w rozumieniu kodeksu karnego?
No sąd, ja oczywiście pamiętajmy o tym, że ja nie znam uzasadnienia sądu w tym zakresie, no ale sąd powinien ważyć tego typu działania, wydając osobną decyzję i przede wszystkim oprzeć się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które mają charakter powszechnie obowiązujący, także wiążący sąd powszechny, jeżeli sąd dokonał tego typu analizy, mam nadzieję, no to analiza wprowadzi wprost do stwierdzenia konstytucyjnego, że wyroki Trybunału mają charakter powszechnie obowiązujący.
No to skoro jesteśmy przy Trybunale, to przejdźmy na temat prokuratury. No niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące statusu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, no potwierdził, że to właśnie pan Barski jest prokuratorem krajowym. Czy mamy już dwa takie orzeczenia w ten sposób przesądzające? Jedno to jest właśnie to TK, a drugie to jest uchwała Sądu Najwyższego z 27 września. W zeszłym tygodniu miały miejsce kolejne dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, postanowienia konkretnie. Pan występował przed Sądem Najwyższym wtedy. Jeśli pan mógłby w kilku zdaniach streścić, co Sąd Najwyższy powiedział i czy w jakim sensie, czy zmieniło to jakoś sytuację w sporze o to, kto jest prokuratorem krajowym w Polsce?
Zacznijmy od uchwały Sądu Najwyższego 27 września bieżącego roku. Tam sąd dokonał analizy artykułu 47 przepisów wprowadzających ustawę o prokuraturze. W sposób jednoznaczny stwierdził, że pan prokurator Dariusz Barski powrócił ze stanu spoczynku do stanu czynnego na podstawie tego przepisu, który ma charakter ciągle obowiązujący. Obowiązywał w dniu powrotu pana prokuratora ze stanu spoczynku. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie 22 listopada bieżącego roku, gdzie stwierdził, że tak rozumiany przepis artykułu 47, o którym przed chwilą mówiłem, że obowiązuje tylko 2 miesiące, jest niekonstytucyjny z normami konstytucyjnymi przywołanymi jako wzorce. W związku z tym mamy dwa orzeczenia, które w sposób jednoznaczny statuują, że pan prokurator Dariusz Barski powrócił do stanu spoczynku w sposób prawidłowy, a w związku z tym mógł objąć funkcję prokuratora krajowego, ponieważ ustawa Prawo o prokuraturze daje możliwość tylko objęcia tej funkcji prokuratorom prokuratury krajowej. Następnie 27, tak, o ile pamiętam, listopada bieżącego roku odbyło się posiedzenie w Sądzie Najwyższym, właśnie dwa posiedzenia dotyczące zagadnień prawnych przekazanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na kanwie pewnych czynności, które sąd podejmuje w oparciu o ustawę o policji. I tam Sąd Najwyższy odmówił.
A to może doprecyzuję, chodzi o podsłuchy, tak? Bo to,
tak,
może,
dokładnie chodzi o,
o kontrolę. Wydanie zgody,
tak,
na kontrolę operacyjną.
Ja staram się zawsze unikać takiego jasnego wyjaśnienia, ponieważ jest to poważne niejawne, ale jak sądzę, tutaj rozpatrywaliśmy kwestie, to jest oczywiste, prawne, nie same kwestie o charakterze niejawnym. I tam sąd odmówił udzielenia odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez sąd apelacyjny w obydwu sprawach. Pierwsza sprawa tak naprawdę dotyczyła statusu pana prokuratora Dariusza Korneluka, a samo zagadnienie prawne ograniczało się do kwestii, czy brak opinii prezydenta ma tam na tyle charakter istotny, że pan prokurator Korneluk nie może być postrzegany w sensie prawnym jako prokurator krajowy, a drugie zagadnienie prawne dotyczyło statusu pana prokuratora Bilewicza jako niegdyś pełniącego obowiązki prokuratora krajowego i tam to pytanie miało szerszy charakter. Ja występowałem nie jako prokurator strona postępowania, tylko jako przedstawiciel społeczny Stowarzyszenia Ad Vocem. Występowały także Stowarzyszenie Sędziów RP oraz Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski. Oprócz stron postępowania, którym w tym momencie był prokurator czy organ policji, który był organem wnioskującym. I tam Sąd Najwyższy w żaden sposób nie stwierdził, że i pan prokurator Korneluk, i pan prokurator Bilewicz mogli pełnić tą funkcję prokuratora krajowego, więc nie odniósł się do tego w żaden sposób w kwestii pozytywnej i stwierdził, że to zagadnienie de facto powinien rozstrzygnąć sąd apelacyjny w trakcie, że tak powiem, orzekania w tej konkretnej sprawie.
Czyli generalnie to chodziło o to, bo to może wyjaśnijmy jeszcze, że po prostu sąd ocenił, że Sąd Najwyższy, że sąd apelacyjny rękami Sądu Najwyższego chce sobie po prostu załatwić, rozpoznać tę sprawę, że to nie jest sprawa w gestii Sądu Najwyższego, w szczegóły konkretnych spraw rozpoznawać, prawda?
Coś dokładnie, takiego, tak, dokładnie to... tak, najprościej rzecz ujmując. Ale co jest istotne w tej sprawie, że ja podnosiłem także pełnomocnicy występujący adwokaci w tej sprawie, że nawet gdyby się oprzeć na stanowisku prokuratora, pana prokuratora generalnego, że pan Dariusz Barski jednak nie powrócił w sposób prawidłowy ze stanu spoczynku, to w piśmie do 28 lutego bieżącego roku pan prokurator generalny, jest to pismo do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi pana Dariusza Barskiego, stwierdził, że pan prokurator Dariusz Barski był w stanie czynnym tylko do dnia 11 stycznia bieżącego roku. No i tutaj mamy pewną nowość prawną, dlatego że przecież w dniu 12 stycznia pan prokurator generalny skierował prośbę do pana prokuratora Dariusza Barskiego o skierowanie wniosku o powołanie pana prokuratora Bilewicza na prokuratora prokuratury krajowej, a mógł to uczynić tylko prokurator krajowy w świetle artykułu 74 paragraf 1 ustawy Prawo o prokuraturze. Brak takiego wniosku przez organ uprawniony powoduje to, że prokurator generalny nie może powołać prokuratora na wyższe stanowisko. W związku z tym, gdyby uznać nawet pogląd prawny pana prokuratora generalnego, to w dniu 12 stycznia pan prokurator Barski nie skierował skutecznego wniosku o powołanie pana Bilewicza na prokuratora, na prokuratora prokuratury krajowej. Nie mógł on zostać prokuratorem krajowym. W związku z tym cały ciąg wydarzeń następnych, faktycznych i prawnych, pozbawiony jest skuteczności.
Ale to jest taki argument nowy. Ja rozumiem, że on się opiera po prostu na tym, że w obiegu prawnym pojawiło się pismo, mianowicie stanowisko prokuratora generalnego skierowane do Trybunału z pieczątką, z orłem i tak dalej, gdzie jest stwierdzony właśnie ten fakt, 11 stycznia, wtedy pan Barski przestał być według pana Bodnara prokuratorem krajowym. A czym tą datę można wytłumaczyć? Bo ja bym zadał takie pytanie, czy to może być po prostu omyłka pisarska w tym
piśmie? Nie, to nie jest omyłka pisarska. Stanowisko jest jednoznaczne. Do dnia 11 stycznia i od 12 stycznia pan prokurator, zgodnie z treścią tego pisma, pan prokurator Dariusz Barski już był w stanie spoczynku i został przekształcony jego stosunek służbowy na prokuratora prokuratury krajowej w stanie spoczynku. W związku z tym, no oczywiście tu się pojawia mnóstwo pytań. No, z jednej strony pan prokurator generalny twierdzi, że pan Barski nigdy nie powrócił, potem że do 11 stycznia, więc tak naprawdę wszelkie argumenty, które broniłyby tutaj poglądu wyrażonego w piśmie do pana prokuratora Barskiego z dnia 12 stycznia bieżącego roku, skierowany przez pana ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, w żaden sposób nie mają żadnej podstawy prawnej, bo wszelkie tutaj wykładnie stosowane przez różne organy, a nawet sam pan prokurator generalny przyznaje to, de facto nie mogły doprowadzić do tego, żeby powierzyć obowiązki prokuratora krajowego panu Jackowi Bilewiczowi, a w następnej kolejności powołać na stanowisko prokuratora krajowego pana Dariusza Korneluka, ponieważ on nigdy nie został prokuratorem prokuratury krajowej w sposób zgodny z prawem. Staramy się to tłumaczyć w sposób bardzo prosty i oczywisty. Myślę, że wszyscy, większość prawników to rozumie i podziela ten pogląd. Niezależnie z której strony patrzymy na przepis artykułu 47 i z której strony patrzymy na faktyczne objęcie, bo tak się naprawdę stało, funkcji w sposób naruszeniem prawa przez pana prokuratora Bilewicza, pana prokuratora Korneluka, to wykładnia nas prowadzi do tego samego mianowicie punktu, że nastąpiło tak naprawdę odsunięcie pana prokuratora Dariusza Barskiego z pełnienia funkcji prokuratora krajowego w oparciu o pewne działania, które nie miały podstawy prawnej.
Pan i pana koledzy, trzech zastępców prokuratora generalnego wydaliście oświadczenie, taki apel, można powiedzieć, dotyczący przywrócenia stanu prawnego w prokuraturze po tym właśnie, po tym orzeczeniu, po tych dwóch orzeczeniach Sądu Najwyższego. No oczywiście to jest jasne z kontekstu politycznego, no nie wywołało to żadnych skutków, natomiast no, panów głos wybrzmiał, między innymi Polska Agencja Prasowa zrobiła z tego depeszę, także ta informacja się jakoś rozeszła. No dobrze, ale co dalej z prokuraturą? Czy pan może na przykład zdradzić słuchaczom, bo to jest interesujące, jak w ogóle wygląda panów praca? Znaczy mówię o zastępcach prokuratora generalnego. Czy wy w ogóle, czy wasze ścieżki, tak mówię fizycznie, w budynku, w pomieszczeniach w ogóle jakoś się przecinają z panem Kornelukiem? Czy to są jakieś dwie niezależne rzeczywistości?
Może do tego apelu jeszcze powrócę. Ten apel podkreśla pewne elementy prawne i to jest apel kierowany do prokuratorów, a nie tylko dla prokuratorów, ale można powiedzieć całego szeroko pojętego świata prawniczego, wskazującego na to, że działania, które są podejmowane w chwili obecnej przez osoby powołane na funkcję i przez panów prokuratorów, pana Jacka Bilewicza, a pana prokuratora Korneluka, no mogą wywołać bardzo niebezpieczne efekty dla po prostu stron postępowania. Mówiąc krótko, dla obywateli, którzy mają pewne prawa i pewne obowiązki prawne i w związku z tym te działania mogą powodować w przyszłości, że te działania prokuratora w jakiś sposób będą nieskuteczne lub podważane przez sądy. A przecież istotą działania każdego organu to jest działanie w granicach na podstawie prawa oraz pewność decyzji tego organu, który tą decyzję, mówiąc bardzo uproszczając sytuację, wydaje, więc każdy obywatel, który jest stroną postępowania lub jest zainteresowany w działaniu tego organu w zakresie jego praw i wolności obywatelskich, a także obowiązku, musi być pewny, że decyzja ma charakter jednoznaczny, ostateczny, że za lat kilka się nie okaże, że tak naprawdę to uprawnienie, które obywatel nabył lub te obowiązki, które zostały na niego nałożone, zostały, że tak powiem, nałożone lub lub uprawnienia mu nadane niezgodnie z obowiązującym prawem. A co do drugiej części pytania, to powiem tak, no pan prokurator generalny ma takie uprawnienie, żeby zastępcą prokuratora generalnego określać obowiązki w prokuraturze w tej części, gdzie on jakby nimi bezpośrednio dysponuje i przekazuje, że tak powiem, do wykonywania zastępcą prokuratora generalnego. Ja i pan prokurator Ostrowski, a także pan prokurator Sierak w ostatnim czasie, te obowiązki mamy bardzo ograniczone. Ja już mówiłem jednokrotnie, że moim obowiązkiem jest tak naprawdę przeglądanie prawie 56 tysięcy spraw za lata 2016-2023 z zakresu ochrony środowiska. Mam zespół jeszcze dwóch prokuratorów w tym zespole działa, z tym, że ci prokuratorzy wykonują bieżące obowiązki inne w innych departamentach. Dosyć tych obowiązków jest znacząca ilość, więc właściwie mógłbym powiedzieć, że sam przejąłem przeglądanie tych spraw. Przecież wiemy dokładnie, że to jest niewykonalne.
To jest takie działanie, jak to się mówiło kiedyś o wojsku, kiedy daje się Szeregowcowi szpadel i mówiło kop odtąd do 18.
Ja mogę ujawnić, oczywiście nie chciałbym ujawniać, bo skieruję stosowne pismo do pana prokuratora generalnego, ale też treści go nie będę ujawniał, ale no, ja już kilka tysięcy spraw przejrzałem w miarę możliwości, które opisałem w jakimś kluczem, który...
Pan ma sporządzić jakiś raport, rozumiem, tak?
Raport w tym zakresie. Ja już mówiłem niejednokrotnie, że przecież ja rozumiem, że taki raport powinien powstać, czy może powstać, to jest nieważne, ale przecież można go sporządzić na podstawie chociażby spraw z jednego roku, czy pół roku i on będzie
mechanizm,
miarodajny, dla oceny tego zjawiska, potem porównać kwestie ilościowe z pozostałymi latami. Co do pana prokuratora Ostrowskiego, to wiem, że ma bardzo ograniczone obowiązki. Te sporządza raport w zakresie przestępczości VAT-owskiej za dokładnie te same lata i przestępczości finansowej. A pan prokurator Sierak też ma jakieś obowiązki mało znaczące.
Czyli wasze ścieżki z prokuratorem Kornelukiem się szczęśliwie nie przecinają?
Nie przecinają się w żaden sposób. No cóż, tak się dzieje po prostu.
Rozumiem. Pan tu wspomniał o tej prawie obywateli do funkcjonowania w państwie, gdzie jest jakaś stabilność orzecznicza i każdy ma prawo mieć pewność, że prokurator to prokurator, sędzia to nie sędzia, znaczy sędzia to sędzia. A tutaj kilka dni temu miało miejsce takie wydarzenie, które opisałem na portalu Radia Wnet. Mianowicie na konferencji Fundacji Batorego pan Adam Bodnar pytany, tak dosyć zresztą w miarę krytycznie jak na to miejsce, znaczy tak ofensywnie przez prowadzącą, co zamierza zrobić z tym problemem tak zwanych neosędziów, odwołał się do opinii Komisji Weneckiej, że zamierza postępować tu zgodnie z tymi wskazaniami. A ja przypominam, że opinia Komisji Weneckiej, no przecież dostrzega, ja tu nie oceniam, czy słusznie, czy nie, ale dostrzega problem neosędziów, ale mówi, że trzeba go rozwiązać w przyszłości i na pewno nie tak gremialnie, tak, że każdą sprawę trzeba rozpoznać indywidualnie. No to jak w takim razie pan skomentuje fakt, że tutaj pan Bodnar mówi, że będzie się stosował do opinii Komisji Weneckiej, no a tak jak wiadomo, dwa miesiące wcześniej powiedział, że uchwała Sądu Najwyższego z 27 września w sprawie statusu Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego, to nie jest orzeczenie, tylko to było jakieś prywatne zgromadzenie sędziów, którzy walczą o własne stołki, bo mniej więcej, nie cytuję, ale mniej więcej taki był wydźwięk tej jego opinii na Twitterze wyrażonej.
O ile pamiętam pewien przebieg czasowy tych wydarzeń, to chyba pierwsza była uchwała Sądu Najwyższego 27 września, a potem opinia Komisji Weneckiej. Rzeczywiście została sporządzona i przedstawiona, jak sądzę, panu ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu. Ja może powiem jedną rzecz. Ja walczę cały czas pojęcie neosędziów. Nie ma takiego pojęcia neosędziowie. Nie ma takiego pojęcia jak dublerzy w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to wymyślone tak naprawdę na potrzeby pozaprawne, tak bym delikatnie określił. Państwo sobie już sami dopowiecie, na jakie potrzeby jest to wymyślone. Wszyscy sędziowie zostali powołani zgodnie z procedurą. Po przejściu procedury przed Krajową Radą Sądownictwa oraz przez powołanie w trybie konstytucji przez pana prezydenta. I nie można w żaden sposób dzielić tych sędziów na sędziów i neosędziów. Tak można by się posłużyć pewnymi przykładami chociażby z Europy. No przecież w Niemczech sędziów tak naprawdę powołują politycy, tak? Ministrowie landowi. Są rozwiązania w chwili obecnej, które w Polsce obowiązują praktycznie bardzo podobne co do powołań sędziowskich, tak jak w Hiszpanii. Są pewne elementy wpływu władzy wykonawczej na powołanie sędziów. O ile pamiętam, to w Czechach, żeby ktoś został sędzią, to musi być konsekwencja premiera. Państwo sobie wyobrażacie, co by się u nas działo, jakby u nas sędzia musiał mieć konsekwencję premiera, jaki byłoby larum, że tak naprawdę to premier powołuje poszczególnych sędziów. Jeden z sędziów, tak z ciekawości państwu powiem, dwóch sędziów właściwie niemieckich, postanowiło zapytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy są sędziami, jeżeli jest taka procedura powołania sędziów, że jest ewidentny wpływ władzy wykonawczej na ich powołanie. No i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że procedura sama nie podlega pewnej ocenie krytycznej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale niezależność, niezawisłość i bezstronność sędziego się zaczyna wtedy, kiedy on otrzymuje powołanie na stanowisko sędziego i jest to, do tego jest sędzia zobowiązany. To proszę teraz porównać te rozwiązania z obecnymi rozwiązaniami w Polsce obowiązującymi. Przecież nie ma żadnego wpływu, zaznaczam, żadnego wpływu władza wykonawcza na proces decyzyjny podejmowany przez Krajową Radę Sądownictwa. Tam są sędziowie. To nie są osoby wybrane przez władzę wykonawczą czy władzę ustawodawczą, politycy, tylko to są sędziowie, którzy dokonują wyboru. A kolejnym etapem jest decyzja pana prezydenta o powołaniu kogoś na stanowisko sędziowskie. Nie ma także moim zdaniem pojęcia dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. No przepraszam bardzo, ale ten stosunek służbowy sędziego Trybunału zaczyna się w momencie złożenia przysięgi przed prezydentem. I to nastąpiło. Oczywiście można być różne oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości pozytywne lub krytyczne, ale nie można w żaden sposób statusu sędziów negować. Ja też nie rozumiem, dlaczego jest podział pomiędzy sędziów sądów powszechnych, a sędziów Sądu Najwyższego. No przecież ten proces powołania jest dokładnie taki sam. On się niczym nie różni. Ja przypominam o uchwale z Sądu Najwyższego.
Ale teraz pan, czy pan nawiązuje do wytycznych?
Bo tak, nawiązuje do wytycznych. Tak, ja nawiązuje do wytycznych, gdzie dotyczy tego. Ja nie rozumiem absolutnie tego rozróżnienia.
Wytycznych prokuratora generalnego dla prokuratorów, żeby kwestionowali, no użyję tego słowa, neosędziów, ale wyłącznie w Sądzie Najwyższym.
Nie rozumiem, tak? Tak samo też pamiętajmy, że uchwała Czech Izb Sądu Najwyższego, Czech Izb, niektórzy mówią dwie i pół izby, ponieważ wyłączono 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W tym uchwale nie wzięli udział sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej czy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Też dokonuje pewnego rozróżnienia w zakresie statusu sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Sądu Powszechnego. Nie rozumiem kompletnie tego podziału i głęboko się sprzeciwiam nazywaniu sędziów neosędziami czy sędziów Trybunału dublerami.
Natomiast no, ja zapytałem o to zestawienie tego stanowiska prokuratora.
Tak, przepraszam bardzo.
Jeżeli
jest taka stanowisko komisji.
Bo chronologia rzeczywiście była taka, że najpierw była uchwała i komentarz pana Bodnara, a potem opinia Komisji Weneckiej. No problem w tym, że pan Bodnar nadal podtrzymuje to stanowisko, no bo w budynku na postępu 3 siedzi pan Korneluk, tak? Czyli jak rozumiem, nie wycofał się ze swojego stanowiska, że sędzia Kapiński nie wydał uchwały. I jakbym prosił o komentarz do tej sprzeczności w stanowisku.
No jest to sprzeczność, bo przecież w tym oświadczeniu pana ministra, jakby pan minister odnosi się do mocy sprawczej tej uchwały, stwierdzając, że nie jest to sąd w rozumieniu konstytucyjnym. Tak samo pan prokurator Korneluk powtarza tą tezę chyba w wywiadzie, czy w kilku wywiadach w tym zakresie. A tutaj mamy opinię komisji, która absolutnie nie neguje, że osoby powołane są sędziami. Pamiętajmy o jednym. W żadnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma stwierdzenia, że powołanie przez prezydenta jest nieskuteczne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanych orzeczeniach tego nigdy nie zanegował.
W każdym razie wprost, bo tak między wierszami to można by się spierać.
Znaczy nie, no nie, prerogatywy prezydenta nie zanegował. Absolutnie w żadnym wypadku. Mhm. W związku z tym dostrzegam oczywiście pewną różnicę w stanowiskach pana ministra, ale to już jest odpowiedzialność pana ministra. Pan minister podejmuje takie decyzje i niestety uważam, że moim zdaniem ta uchwała absolutnie mam wiążącą. Ja tylko przypominam, że pan prokurator Korneluk przed wydaniem tej uchwały zarzekał się, że jeżeli ona będzie wydana w ten sposób, taka i będzie jej treść, że pan prokurator Balski powrócił do stanu spoczynku w sposób prawidłowy, to on podejmie stosowną decyzję, jak rozumiem, ustępując.
Tak mówił to bodajże chyba w depesze dla PAP-u. Przypominam sobie, tak, była taka publiczna wypowiedź.
Tak, była, tak. Potem się okazało, że to nie jest media. Sąd. Teraz po tych dwóch odmowach podjęcia uchwały czytaliśmy, że Sąd Najwyższy potwierdził status pana prokuratora Bilewicza, pana prokuratora Kornuka, a nie, mianowicie nie potwierdził. I to jest dla mnie oczywiste. Nie możemy przejść obok po prostu w sposób faktyczny, obok prawa, obok wykładni prawa, które prowadzi nas, jak powiedziałem wcześniej, do bardzo prostego wyniku, mianowicie powrót pana prokuratora Barskiego był prawidłowy w stanu spoczynku, a gdyby nawet przyjąć pogląd pana prokuratora generalnego w ważnym stanowisku z dnia 28 lutego, to pan prokurator Bilewicz ani pan prokurator Korneluk nie zostali prawidłowo powołani na stanowiska prokuratorów prokuratury krajowej, co warunkowało bycie prokuratorem krajowym.
Panie prokuratorze, mam jeszcze 2,5 minuty, to poruszmy się na koniec temat badania w prokuraturze, badania spraw rzekomo jakichś skandalicznych, nieprawidłowych dotyczących lat 2015-2023. Tam powstał zespół śledczy, który właśnie analizuje te różne postępowania. Wypowiadała się o tym między innymi pani prokurator Kwiatkowska w jednej ze stacji radiowych. Podzieliła w tych wypowiedziach prokuratorów na 3 grupy, takich wojujących. No to jest ona i jej koledzy, jak się można domyślać, ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Ogromna taka dominująca, bierna większość prokuratorów, którzy mają być dyscyplinowani teraz i aktywizowani do pracy przez nowych szefów jednostek. No i tacy sprzedajni prokuratorzy, którzy współpracowali z poprzednim prokuratorem generalnym. Tak to należy chyba rozumieć. Jak pana komentarz do tych wypowiedzi i w ogóle do tego zespołu, do powołania tego zespołu i celowości jego działania? Mamy 2 minutki, 1,5 minutki.
No czy komentarz jest bardzo prosty. Nie można dzielić prokuratorów przecież mieliśmy dzielenie sędziów już, tak, na jakieś kolory, że tak powiem, grupy, które będą oznaczone są konkretnymi kolorami. Dzielenie prokuratorów, no bardzo przepraszam, ale te wypowiedzi mają taki charakter troszeczkę dyskryminujący prokuratorów, bo prokuratorzy wykonywali obowiązki służbowe niezależnie od tego, kto był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. A pamiętajmy, że to połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o czym tak naprawdę zapominamy, nastąpiło w 1990 roku i trwało do 2010 roku. I co? W związku z tym ci prokuratorzy, którzy wykonywali obowiązki, polecenia swoich przełożonych, to byli prokuratorzy, którzy zasługują na tą negatywną ocenę. Ja się sprzeciwiam tego typu udzieleniu w sposób absolutny. A co do kwestii tego zespołu, ja nie wiem, to chyba nie jest jakiś zespół śledczy, taki zespół powołany przez pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Bodajże był jakiś list skierowany przez jedną z fundacji na temat konieczności oceny pewnych spraw. No ja spotykam się tak naprawdę po raz pierwszy z takim listem, który ma zarazem swoją pewną tezę zawartą, że to, co było robione, było złe, a to, co będzie robione, to jest dobre, a te wszystkie osoby tam wymienione, to są wręcz osoby pokrzywdzone. Sprzeciwiam się takiej narracji.
No, list był podpisany przez szereg organizacji takich jawnie lewicowych, a między innymi też przez byłego premiera Marka Belkę, Stowarzyszenie Temis Sędziów. Dosyć zaskakujące sygnatury.
Mnie nie interesuje, jaka opcja polityczna podpisała ten list. Ja tylko odnoszę się
do... Ale sędziowie się też podpisali.
Ci do jego treści, tak, że, które wskazuje na to, że pewne postępowania były prowadzone w sposób tendencyjny przeciwko określonym osobom. Równie dobrze, a może kto inny taki list napisać o podobnej treści, wskazując w tym momencie inne podmioty czy osoby, wyrażając swoje niezadowolenie czy dezaprobatę. Ja jestem przeciwny, aby jakąkolwiek organizacje zewnętrzne miały wpływ na pracę prokuratury i krytycznie oceniam tą wypowiedź pani prokurator, która dzieli prokuratorów, który stawia jednych prokuratorów jako takich wspaniałych, potem takich obojętnych, których należy aktywizować. Nie wiem, co miała tutaj pani prokurator pod tym pojęciem, pod tym stwierdzeniem chciała powiedzieć tak naprawdę. Oraz tych prokuratorów, tych złych, najgorszych, którymi nie wiadomo, co trzeba zrobić. Nie, sprzeciwiam się jakimkolwiek dzieleniu prokuratorów.
Bardzo dziękuję panie prokuratorze za rozmowę. Moim gościem był zastępca prokuratora generalnego pan Robert Hernad.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Prawo Dajnia.